Kontrwywiad RMF FM już za chwilę prosto z Belwederu.
Tym razem to Konrad Piasecki będzie gościem prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Tematem numer jeden, Ukraina.
W Kijowie Rada Najwyższa spróbuje dziś wybrać nowego szefa rządu.
A zaczynamy od informacji z Poznania, którą o poranku ujawnił reporter RMF FM Adam Górczewski.
Skazany za molestowanie pacjentek seksuolog Lechosław Gapik za kratkami.
Przypominamy, ten poznański seksuolog skazany na 4 lata więzienia został zatrzymany przez policję w swoim domu w piątek. Ujawnił to reporter RMF FM Adam Górczewski. Funkcjonariusze zaczęli go szukać, kiedy nie stawił się do odsiedzenia wyroku. Tłumaczył się chorobą.
Na decyzję sądu, czy lekarz wymaga kuracji, czy może jednak pójść do więzienia, Gapik poczeka już w areszcie.
Nic nie zagraża życiu kilkuletniej dziewczynki, która wczoraj wieczorem spadła z wyciągu na zakopiańskiej Harendzie. Usłyszeliśmy przed chwilą od rzecznika miejscowej policji.
To był, przypominamy, upadek z wysokości około 8 metrów.
Na Ukrainie nie było przewrotu, tak mówi ambasador tego kraju przy ONZ Jurij Sierhiejew. Kiedyś ręka w rękę z prezydentem, teraz dystansuje się od odsuniętego od władzy Wiktora Janukowycza.
Według Sierhiejewa prezydent, gdy potajemnie opuścił Kijów, sam się zniszczył.
Gdzie jest Janukowycz? Uciekł. Gdzie są inni ludzie, jak prokurator generalny, były premier, minister spraw wewnętrznych czy inni? Nie wiemy. Więc kto jest gospodarzem tych oszustów? Pyta ten, który stałym przedstawicielem Ukrainy w Nowym Jorku jest od 7 lat.
A my już teraz oddajemy głos Konradowi Piaseckiemu. Czas na kontrwywiad RMF FM.
A kontrwywiad gościł w Belwederze u prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dzień dobry, witam panie prezydencie.
Witam pana i witam wszystkich radiosłuchaczy.
Czy zmianę władzy w Kijowie uznaje pan za dokonaną?
Ona już widać, że się dokonuje na drodze rewolucyjnej, a więc z niejasnością w kwestiach formalno-prawno-konstytucyjnych, ale taka jest natura rewolucji.
Bo rozumiem, że te wątpliwości prawne, konstytucyjne uznaje pan, że są w tej sprawie poważne jednak.
Uważam, że one istnieją i nie należy ich lekceważyć, nie należy mówić, że nie ma problemu, ale należy liczyć na to, że problem konstytucyjności tych władz zostanie rozwiązany poprzez jednoznacznie demokratycznie przeprowadzone wybory. I wtedy ta władza wyłoniona w nim, potwierdzona czy wyłoniona nowy prezydent przez wybory demokratyczne, bezstronne, pilnowane także przez międzynarodową opinię publiczną, będą jednak wystarczającą legitymacją dla sprawowania władzy na Ukrainie postrewolucyjnej.
Dziś dla pana Janukowycz jest byłym prezydentem Ukrainy?
Wie pan, no, wszystko na to wskazuje, że nie rządzi, więc że utracił nie tylko realną możliwość rządzenia, ale utracił także chyba coś, co jest, bez czego władzy się nie da sprawować, to znaczy utracił legitymację moralną, legitymację polityczną także do sprawowania władzy, bo przecież jest oskarżany dzisiaj nie tylko przez własnych przeciwników, ale również przez własne zaplecze polityczne. Więc mamy do czynienia tutaj z problemem natury konstytucyjno-formalnym, ale faktycznie nastąpiła zmiana władzy.
No ale gdybyśmy wyobrazili sobie taką sytuację, że Janukowicz dzisiaj próbuje się do pana dodzwonić, tak jak się pan próbował i w końcu dodzwonił się pan do niego w zeszłym tygodniu. Odebrał pan od niego telefon, czy uznaje go pan już za...
Wie pan, nigdy się nad tym jeszcze nie zastanawiałem, ale to warto się
zastanowić. Czy byłby partnerem do rozmowy dla prezydenta
Polski? Wie pan, to nie jest, ja uważam, że właśnie nie należy tego, na ten problem patrzeć od strony formalnej, tylko od strony użyteczności. Czy czemu ten telefon miałby służyć? Gdyby na przykład miał służyć złożeniu zapewnienia, że żadnej secesji na Ukrainie nie będzie, no to uważałbym, że rozsądek podpowiada podjęcie takiego kontaktu. Ale jeżeli pan pyta o to, czy byłbym go skłonny traktować jako urzędującego prezydenta, to powiem nie, bo nie urzęduje.
No tak, ale mógłby prosić, dzwonić z prośbą o pomoc, albo z prośbą o uznanie tego, że jest urzędującym prezydentem.
No na razie, wie pan, na razie zgłosił formalne oczekiwania, nie pod adresem prezydenta Polski, tylko pod adresem ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich Unii Europejskiej, odwołując się do podpisanej w ich obecności umowy.
Bo on ma ten patent.
Ale widać, że nic się specjalnego z tego tytułu nie dzieje dalej, więc to są takie raczej dywagacje od strony formalnej, a nie istotne, ale nie od strony faktycznego wpływu na bieg zdarzeń na Ukrainie.
Uważa pan, że on jeszcze w piątek partner dla ministrów spraw zagranicznych i partner dla świata powinien oddać się w ręce ukraińskiej sprawiedliwości?
Nie zamierzam doradzać. Myślę, że To jest taki moment, w którym należy raczej bardziej myśleć od strony tego, co zrobi rewolucja ukraińska z tym problemem.
Jak daleko... Na razie ukraińska rewolucja nie może go dopaść.
No właśnie, chciała. Ale warto pytać, co będzie dalej, bo mam jednak wrażenie, które mogłoby powstać na świecie, że wszystko się zmieniło, żeby się nic nie zmieniło na Ukrainie, to znaczy w dalszym ciągu problemy polityczne są rozwiązywane przy użyciu więzienia czy innych tego rodzaju narzędzi, nie byłoby wrażeniem robiącym, tak powiem, dobry wizerunek Ukrainie.
Ja dopytuję o tego Janukowycza, bo pan jeszcze w piątek mówił, proste wyeliminowanie Janukowycza skazałoby Ukrainę na rozpad struktur państwa i nierząd. No i ten scenariusz bez Janukowycza jednak jakoś się realizuje i nie wydaje się, żeby był rozpad i nierząd.
Nie, mówiłem o tym, że istnieje ryzyko rozpadu i konfliktu krwawego, kontynuowania konfliktu krwawego i na szczęście został on przerwany w wyniku porozumienia, mediacji, dialogu i kompromisu. Czy inny wariant był możliwy? Tak, był możliwy i na pewno byłby to wariant gorszy.
Nie, ale pan
dla
mówił
Ukrainy.
Już po tym porozumieniu. Po zawarciu tego porozumienia ostrzegał pan Ukrainę przed takimi pochopnymi krokami, pochopnym odsuwaniem Janukowycza od władzy.
Tak uważam. Uważam, że jeżeli się chce, a zobaczymy, co nowe władze ukraińskie powiedzą, trzeba dzisiaj określić, kto ma być głównym wrogiem Ukrainy. Czy jakaś postać polityczna, czy wróg zewnętrzny, czy też problemy wewnętrzne na Ukrainie, przede wszystkim ekonomia. Jeżeli się mówi, że gospodarka jest głównym wyzwaniem Ukrainy, no to warto mobilizować wszystkie siły wewnętrzne na zasadzie porozumienia, niekoniecznie kontynuowania batalii politycznej.
Panie prezydencie, ale pan uważa, że dobrze się stało, że tego Janukowycza obalono w taki umiarkowanie, bym powiedział, konstytucyjny i prawny?
Wie pan, zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Ja mogę powiedzieć, jedno jest pewne, tak się stało. A skoro się stało, to nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem, tylko trzeba brać się do roboty i próbować znajdować optymalne rozwiązania w ramach zaistniałej sytuacji.
Pan rozumie, sytuacja jest
rewolucyjna i teraz jest pytanie, jak tej rewolucyjnej Ukrainie pomóc. Ja uważam, że można jej pomagać na różne sposoby, między innymi wskazując na dobre polskie wzorce, gdzie rewolucja się samoograniczała, gdzie rewolucja oznaczała jednocześnie akceptację dla szukania możliwości działania na rzecz reformy państwa wszystkich sił politycznych, bez wykluczania kogokolwiek.
No ale krytycy
i to nam się
drogi...
udało.
Powiedział panu za chwilę, że też skazała na wolność i swobodę tych, którzy byli katami narodu.
Tak, oczywiście na przykładzie Ukrainy pewnie byłoby to wiele trudniejsze do przeprowadzenia, bo tam jeszcze świeża krew na Majdanie, prawda, budowała nastroje ludzi. Ale warto jednak pamiętać, i Ukraińcy o tym wiedzą, że w ciągu tych 25 lat polskiej wolności, polskiej, ukraińskiej niepodległości, także odrębnego już funkcjonowania Rosji, a nie Związku Radzieckiego, Polska w ciągu 25 lat pomnożyła swój produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca,